którym zamieszkujesz Syjon w Jerozolimie. Nie będziesz gorzko płakał. Rychło Bóg okaże ci łaskę na głos twojej prośby. Ledwie usłyszy, odpowie ci. Choćby ci dał Pan chleb ucisku i wodę utrapienia, twój nauczyciel już nie odstąpi, ale oczy twoje patrzeć będą na twego mistrza. Twoje uszy usłyszą słowa rozlegające się za tobą. To jest droga, idźcie nią. Gdybyś zobaczył na prawo lub na lewo, on użyczy deszczu na twoje zboże, którym obsiejesz rolę, a chleb z urodzajów gleby będzie soczysty i pożywny. Twoja trzoda będzie się pasła w owym czasie na rozległych łąkach. Woły i osy obrabiające rolę żreć będą paszę dobrze przyprawioną, która została przewiana opałką i siedlaczką. Przyjdzie do tego, iż po wszystkich wysokich górach i po wszystkich wzniesionych pagórkach znajdą się strumienie płynących wód na czas wszelkiej rzezi, gdy upadną warownie. Wówczas światło księżyca będzie jak światło słoneczne, a światło słońca stanie się siedmiokrotne, jakby światło siedmiu dni, w dniu, gdy Pan opatrzy rany swojego ludu i uleczy jego sińce po razach. Oto Słowo Boże.
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Chwała Tobie, Panie.
Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię Królestwa i leczył wszelkie choroby i wszelkie słabości. A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swoich uczniów: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na żniwo swoje. Wtedy przywołał do siebie 12 uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszelkie choroby i wszelkie słabości. Tych to 12 wysłał Jezus, dając im następujące wskazania. Idźcie do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście. Bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie.
Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Przyjdź, Duchu Święty, i napełnij nasze serca swoją łaską i miłością. Spraw, Panie, byśmy zrozumieli, co chcesz nam dzisiaj powiedzieć. Usiądźmy sobie na chwilkę. Drogie dzieci, bardzo się cieszę, że jesteście. To, że jesteście tutaj dzisiaj, to nie tylko jest sprawa, że przyjdziecie tutaj i otrzymacie świeczkę i odmówicie dziesiątek różańca. Kochani, wasza modlitwa ma taką moc, że kto wie, może uratuje świat od zła. To jest bardzo ważne i odpowiedzialne zadanie. Wasi rodzice mają obowiązek was utrzymać, a więc dać wam wszystko, co wam jest potrzebne do życia. A wy macie obowiązek modlić się o ratunek dla świata, bo to robicie najlepiej. Bo ta modlitwa Panu Bogu jest zawsze bardzo miła. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. O co tu chodzi? To, że otrzymaliście wiarę, to jest łaska Pana Boga, bo otrzymaliście tak wspaniałych rodziców, którzy was ochrzcili. I ci rodzice też otrzymali takich rodziców. To wszystko Boży dar. I teraz my na ten dar odpowiadamy bezinteresownym przyjściem tutaj do kościoła, aby być, aby spotkać Jezusa i razem z Nim przebywać ten czas, tę godzinkę. Kochani, teraz do dorosłych się zwracam. Czytanie z Izajasza mówi nam wyraźnie, że w życiu są różne chwile, i radosne, i szczęśliwe, ale też są chwile ucisku, i bólu, i cierpienia. I mamy: choćby Pan dał ci chleb ucisku i wodę utrapienia, twój nauczyciel już nie odstąpi, ale oczy twoje patrzeć będą na twego mistrza. Niesamowite. Moi drodzy, Bóg patrzy i widzi. A to, że spotykają nas nieszczęścia czy doświadczenia, to jest próba naszej wiary. I mamy piękną obietnicę, żebyśmy się nie martwili wtedy, kiedy przyjdzie ucisk, trud czy prześladowanie. Tylko byśmy ufność pokładali w Panu, a będziemy widzieć wielkie rzeczy, które On uczynił. Będziemy widzieć, tylko jest jedno. żebyśmy umieli zaufać. I refren psalmu przepiękny. Szczęśliwi wszyscy, co ufają Panu. Szczęśliwy nie jesteś wtedy, kiedy masz dużo pieniędzy. Nie jesteś wtedy szczęśliwy. Nie jesteś szczęśliwy wtedy, kiedy wszystko ci się układa po twojej myśli. Tylko naprawdę wtedy jesteś szczęśliwy, kiedy ufasz Panu. Czyli się nie boisz. Pokładasz w Nim nadzieję. I w drugiej zwrotce przepiękne słowa. On leczy złamanych na duchu. On przewiązuje ich rany. Są takie choroby, których nie, czy takie zranienia w życiu, których żaden lekarz nie uleczy. Żaden. Są tu rany zadane miłości, zdrady, różne takie rzeczy, które są nie do naprawienia i nie do uleczenia. Ale Pan Jezus ma taką moc i On mówi, że leczy złamanych na duchu, przewiązuje ich rany. Czyli chociażby życie było zniszczone zupełnie, to Pan może wszystko. I takie piękne słowa. On liczy wszystkie gwiazdy i każdej nadaje imię. Próbowałeś kiedyś policzyć gwiazdy? Pan Bóg je liczy i wie, ile ich jest. Podobno na każdego człowieka, który kiedykolwiek istniał i będzie istniał na ziemi, przypada miliard gwiazd. To sobie policzmy. A jeszcze każda gwiazda może ma jakieś planety. Więc to są rzeczy niesamowite. I bardzo ważna rzecz. Na koniec takie bardzo mocne rzeczy. Pan jest wielki i potężny, Jego mądrość niewypowiedziana, czyli my Go nigdy nie zrozumiemy. Pan dźwiga pokornych, czyli tych ludzi, którzy są uniżeni, podnosi, ale karki grzeszników zginą do ziemi. Pan Bóg łamie ludzi pysznych. Może spotkaliście takich ludzi zarozumiałych, pysznych. Więc zawsze Pan Bóg, to nie oni sami, to nie my sami mamy możliwość wyniesienia się, tylko to Pan Bóg nas wynosi i Pan Bóg dźwiga pokornych, czyli wiemy, że po prostu to jest Jego zadaniem. I jeszcze Ewangelia dzisiejsza mówi nam piękne słowa, że Jezus mówi, co Jezus robił. Obchodził wszystkie miasta i wioski. I co tam robił? Nauczał w tamtejszych synagogach. To był pierwszy. Dalej. Druga rzecz, którą robił. Głosił Ewangelię Królestwa, czyli nauczał. I trzecia rzecz. Leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. Tyle. Tyle Jezus robił, czyli był na lekarzem. Ale nie dawał lekarstw. Nie. Nasi lekarze to robią operacje, jest rekonwalescencja, czasami trzeba długo cierpieć i coś tam. Jak wyglądało uzdrowienie Jezusa? Po prostu wkładał ręce na kogoś, dotykał go i ten człowiek natychmiast został uzdrowiony. Albo za chwilę, tak jak niewidomi, którym kazał, jak trędowaci, którym kazał iść, odejść i dopiero jak szli, to wtedy zostali uzdrowieni. I co dalej? Jezus przywołał do siebie 12, czyli swoich uczniów, i dał im władzę nad duchami, czyli nad złymi duchami, tak, aby je wypędzali i leczyli wszelkie choroby i wszelkie słabości. Zobaczcie, Jezus pozwolił to samo czynić uczniom, co On czynił sam. I skoro Jezus rozkazał złemu duchowi, żeby opuścił człowieka, ten duch go opuszczał. I to samo robili apostołowie, ponieważ otrzymali od Jezusa taką władzę. I dzisiaj tę samą władzę mają kapłani. Dokładnie taką samą władzę mają Jego następcy. Jezus powiedział, wy to samo będziecie czynić, a nawet więcej, bo ja idę do Ojca. Są też ludzie świeccy, którym Pan Bóg udziela takich łask i różnych charyzmatów. Ale o tym będziemy mówili następnym razem, bo teraz wracamy do naszego umiłowanego, ukochanego patrona, błogosławionego kogo? Edmunda Bojanowskiego, który jest też jednym z patronów grupy modlitewnej dzieci. Kochani, jest taki święty, którego znają wszystkie dzieci na całym świecie. Jak nazywa się ten święty? Tak? Bardzo dobrze, święty Mikołaj. Czy dzisiaj kogoś odwiedził święty Mikołaj? Tak, pięknie. Widzę, że nie wszystkie dzieci odwiedził święty Mikołaj. To coś muszę chyba tam, jakieś zażalenie do niego napisać. A teraz pytanie takie, kochani. Czy ktoś z was podzielił się swoim prezentem z kimś bliskim? Czy ktoś z was podzielił się tym, co dostał z kimś? Wow, widzę, że parę dzieci podniosło rączkę. Bardzo się cieszę, kochani. Być może się wam to udało, a jeżeli nie, to może się uda po roratach. Może ktoś zostać pomocnikiem świętego Mikołaja i również komuś zrobić niespodziankę. Jakąś czekoladkę na przykład dać siostrzyczce czy braciszkowi. Tak. Dobrze. Więc moi drodzy, błogosławiony Edmund był też tak dobry jak święty Mikołaj. Wczoraj poznaliśmy błogosławionego Edmunda jako studenta. Pamiętamy, że student to jest taki człowiek, który, dorosły, który się uczy. I mówiliśmy o przyjacielu. Jakie cechy powinien posiadać przyjaciel? No, jaki powinien być przyjaciel? No, kto mi powie? Proszę. Dobry, jaki jeszcze? Miły, dobrze, jaki jeszcze? Proszę. Powiedz. Proszę. Uczynny, bardzo dobrze, dobry. A jakim przyjacielem był Edmund? Jak myślicie? Takim samym, tak jak powiedzieliśmy? Tak, takim samym. Gdzie studiował Edmund? W jakim mieście? Proszę. Proszę. W Berlinie i w Wrocławiu. Tak, w Wrocławiu. Nie w Katowicach, tylko we Wrocławiu. A czego się lubił uczyć? Polskiego, dobrze. I religii. Bardzo ładnie, kochani. Bardzo dobrze. Kochani, Edmund był bardzo szczęśliwy, że mógł się uczyć we Wrocławiu. Całe życie marzył o tym, żeby być pisarzem i pisać wiersze. Marzył o tym, tak jak wy marzycie. Dziewczynki marzą, by zostać modelką albo baletnicą, albo aktorką telewizyjną i zagrać w serialu M jak miłość. Tak. Chłopcy marzą, by zagrać w Barcelonie na przykład, tak, w pierwszym składzie, albo w Realu Madryt. Tak, Edmund myślał, że będzie pisarzem i już wszystko było fajnie i bardzo się o to modlił. Bardzo dużo czasu spędzał nad książką. Kochał Pana Boga całym sercem. Mówił Mu o wszystkim. I tak się stało właśnie, że Pan Bóg to wysłuchał i został studentem we Wrocławiu. Ale moi drodzy, czas płynął, minęły 2 lata i stało się coś bardzo smutnego. Wiecie, że w naszym życiu oprócz takich chwil radosnych są też chwile smutne, nieraz bardzo smutne. Otóż dla Edmunda takim trudnym doświadczeniem była śmierć jego mamy. Po 2 latach studiów we Wrocławiu umarła mu mama. Jak myślicie, do kogo przyszedł, żeby się wyżalić? Komu powiedział o tym? Kto był jego największym przyjacielem? Proszę. Pan Jezus, tak. Przyszedł do Pana Jezusa. Edmund pocieszenia szukał w modlitwie. A wiecie, co się stało 1,5 roku później? Umarł także jego tato. I kiedy Edmund miał 21 lat, już nie miał ani mamy, ani taty. Pozostał mu tylko przyrodni brat Teofil. I moi drodzy, często właśnie zdarzają się takie chwile, kiedy jest nam smutno i nie możemy nic zrobić. Posłuchajmy teraz o tym, co powie nam brat Edmunda, ten przyrodni brat Edmunda, Teofil Wilkoński. Posłuchajmy teraz, myślę, że uda nam się uruchomić ten tekst.
Edmunda. Studiowałem medycynę i rozpocząłem pracę jako lekarz. Nasze drogi wcześniej się rozeszły. Edmund zamieszkał w naszym domu, gdy przyszły na niego bardzo trudne i smutne chwile w życiu. Po śmierci mamy i taty wyjechał z Wrocławia do Berlina. Przez 2 lata studiował tam z wielką pasją literaturę i filozofię. Pisał wiersze, artykuły, pieśni, nawet tłumaczył dzieła. Po stracie rodziców odnalazł radość w poezji i sztuce. Niestety nie trwało to długo. Edmund zachorował na nieuleczalną gruźlicę i musiał wrócić do kraju, aby ratować zdrowie. Po kuracji w Dusznikach Zdroju przyjechał do naszego rodzinnego Grabonoga i zamieszkał w moim domu. Był to rok 1838. Obserwowałem go i podziwiałem. Widziałem w jego zmęczonych chorobą oczach smutek, ale nie rezygnację. Pewnego razu powiedział mi, że Pan Bóg chyba ma dla niego inny plan. Rozmawiał więc z Bogiem i pytał: czego ode mnie chcesz?
Dobrze, dziękuję bardzo. Moi drodzy, czy Edmund skończył studia? Nie, a dlaczego nie skończył studiów? A co to jest gruźlica? Co to choruje? Co to jest? Czego to jest choroba? Ręki, nogi? Płuc, kochani, to jest choroba straszna. Teraz można ją leczyć, ale wtedy była nieuleczalna. Robiły się dziury w płucach i w końcu płuca znikały, ponieważ są takie bakterie, które nazywają się pałeczki gruźlicy. I te bakterie zniszczyły zupełnie płuca i człowiek musiał umrzeć. I dlatego niestety Edmund nie skończył studiów we Wrocławiu, tylko gdzie wrócił? Do swojego rodzinnej miejscowości, która nazywała się jak? Grabonuk, tak się nazywała. Dobrze. Moi drodzy, są w życiu trudne i nieprzyjemne, przykre chwile. Jakie to mogą być chwile? Proszę bardzo. No. Horrory, no tak, horrory mogą być. No to są takie dramatyczne chwile. Jakie jeszcze mogą być smutne chwile, tak? Proszę. Tak, kiedy umrze któryś z rodziców, albo co takiego się wydarzy, proszę. Choroba, tak. Boli cię ząb na przykład. Fajnie się wtedy czujesz? Fatalnie. Albo musisz leżeć na grypę i nie wolno ci wyjść, a jest piękna pogoda. Koledzy jeżdżą na sankach, na nartach, a ty musisz siedzieć w domu. Tak, to nie jest wcale fajnie. Moi drodzy, co w takich chwilach smutnych robimy? No? Co robimy w takich chwilach? Idziemy komuś to co? Komuś się musimy wyżalić. Do kogo wtedy idziemy najczęściej? No? Nie słyszę? Tak, do kogo jeszcze? Do lekarza, tu ktoś mówi, do mamy, do taty, tak. Jak cię koledzy pobiją, to do kogo idziesz? No do mamy, nie? Właśnie. Ale musimy pamiętać, że jeszcze o tym wszystkim trzeba komu powiedzieć? Panu Bogu. I moi drodzy, zapamiętajcie sobie, kiedy wam jest smutno, tutaj jest Jezus, który zawsze na was czeka i was wysłuchuje. Jeżeli Jemu o wszystkim opowiecie, to wyjdziecie stąd radośni, ponieważ Pan Jezus leczy nasze te wszystkie bóle, te cierpienia, to wszystko, co nas spotyka. Dobrze. Pytania do dzieci. Co Edmund zaniósł Bogu w ofierze? No. Dobrze. Zaniósł mu swoje zbolałe serce. A o co prosił Pana Boga, jak słyszeliśmy w tym wywiadzie? O to, by zawsze by wytrwał i zgadzał się z wolą Bożą. Moi drodzy, jeszcze na koniec taka jedna rzecz. Są takie ciekawe okulary, nie takie, jakie ja mam, tak, inne, których nie widać na nosie, lecz przez które widzi się świat inaczej. Są to okulary wiary, czyli taki wzrok, który widzi to, co niewidzialne, co dobre i piękne. Wasza mama ma takie okulary, bo czasami jesteś smutny i od razu widzi i pyta się, co się stało, że jesteś smutny. Moi drodzy, są takie okulary i to są okulary wiary. One pozwalają zobaczyć Boga w drugim człowieku i pozwolą zobaczyć, co powinniśmy dla Niego zrobić. Czy powiedzieć Mu jakieś dobre słowo, czy w jakiś sposób Go pocieszyć. Edmund Moniadowski miał takie okulary wiary i dlatego wiedział, że Pan Bóg przez te trudne chwile, to co przeżył, zaprasza go do czegoś wielkiego. Moi drodzy, jeżeli spotykają nas takie trudne chwile, to znaczy, że Pan Bóg ma jakieś wielkie plany. Jan Paweł II tak samo. W młodym wieku stracił rodziców, rodzeństwo, nie miał nikogo. I tak samo błogosławiony Edmund. I dlatego dzisiaj błogosławiony Edmund radzi. Takie słowo otrzymacie dzisiaj na świeczce. Gdy cię gnębi smutek szary, patrz przez okulary wiary. Powtórzmy. Gdy cię gnębi smutek szary, patrz przez okulary wiary. Proszę bardzo, ty już naklejałaś, czy jeszcze nie naklejałaś świeczki? Bardzo cię proszę, tutaj podejdź, nakleisz następną świeczkę. Tylko widzisz, jest problem, ponieważ tutaj nie chcę... O, już jedno się odkleiło. Jeszcze tylko drugi i już ci daję. Proszę bardzo. Bardzo ładnie. I teraz myślę, że odpowiecie dzisiaj na pytania. Proszę bardzo. Co zdarzyło się podczas studiów Edmunda we Wrocławiu? Proszę. Tak jest, ale we Wrocławiu kiedy? Nie, nie, to w Berlinie. A we Wrocławiu? Co się wydarzyło? No? Mama mu umarła. Chodź, proszę bardzo, utrzymasz świeczkę. Aha, zadanie jest mocne. Dzisiaj zadanie jest bardzo fajne dla każdego. Tak. Proszę bardzo, następne pytanie. Dlaczego przerwał studia w Berlinie? Dlaczego musiał skończyć studia w Berlinie? Ty już miałeś świeczkę? Ty miałeś, Kamil, czy nie? Chodź, masz. Proszę bardzo, masz bardzo poważne zadanie do wykonania. Tak jest. I trzecie pytanie. Co pomogło Edmundowi przetrwać te trudne chwile? Modlitwa, proszę bardzo. Masz zadanie bardzo ważne tutaj. I to jest zadanie, podzielę się z kimś tym, co dostałem w prezencie od świętego Mikołaja. Tak jest. Bardzo wam dziękuję, kochani. A teraz powstańmy i zanieśmy do Pana Boga przez przyczynę naszej Matki Maryi nasze wspólne prośby. Proszę bardzo.
Módlmy się, aby praktykowanie